Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Reforma wymiaru sprawiedliwości to temat naszego dzisiejszego spotkania w studiu telewizji Trwam. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana posła Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Ten czas zbliżającego się końca 2018 roku to czas podejmowania różnych analiz, także podsumowań w wymiarze politycznym, ekonomicznym, gospodarczym, ale także przypatrujemy się rzeczywistości naszej ojczyzny, rzeczywistości państwa polskiego i także dokonujemy analiz dotyczących pewnych reform, które udało się wprowadzić, które jeszcze nie są dokończone. Myślę, że na tej płaszczyźnie, panie pośle, podejmujemy temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Reforma wymiaru sprawiedliwości, bardzo oczekiwana przez społeczeństwo, o tym nie jeden sąd nasz opinii publicznej mówił, że Polacy chcą, aby w końcu wymiar sprawiedliwości w Polsce został zreformowany po roku 89, po czasie tak zwanej transformacji politycznej. W tym wymiarze uczyniono niewiele, pewne kasty w dalszym ciągu mają się w obszarach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości bardzo dobrze, a zatem zadajemy to zasadnicze pytanie. Co udało się zreformować, a co jeszcze przed nami, bo wiemy, że ta batalia także, która rozlała się na forum międzynarodowe, w dalszym ciągu trwa.
Tak, rzeczywiście, tak jest, jak ojciec powiedział. Społeczeństwo polskie oczekuje reformy wymiaru sprawiedliwości i to takiej głębokiej reformy. Reforma oczywiście jest uwarunkowana zapisami konstytucyjnymi. To, co podejmujemy w tym zakresie, musi pozostawać w zgodzie z konstytucją. Czy to się komuś podoba, czy nie podoba, konstytucja niewątpliwie też wymaga zmian, ale to temat przyszłości. Dziś, dokonując reform, musimy pozostawać w zgodzie z jej zapisami. I tak też czynimy. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest kluczowa dla niemal wszystkich reform w państwie. Trzeba wszakże powiedzieć, że ilekroć w jakiejkolwiek ustawie wprowadzane są nakazy i zakazy, no to muszą one być też obwarowane pewnymi sankcjami. Na wypadek, gdyby ktoś tych nakazów i zakazów nie przestrzegał. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że ustawy wykonywane są w znacznej części poprzez wymiar sprawiedliwości w drodze orzeczeń sądowych. A więc słyszeliśmy przecież, że nasze reformy społeczne będą uchylone przez ówczesny Trybunał Konstytucyjny. Przecież podczas debaty parlamentarnej, kiedy zwalczano reformę 500+, zwalczała to dzisiejsza opozycja, no, używano również tych argumentów, że zaskarżą tą reformę do Trybunału Konstytucyjnego. Przewrotnie, że nie obejmujemy wszystkich dzieci, że w przypadku pierwszych dzieci tylko tam, gdzie dochody są na członka rodziny poniżej określonego progu. Wcześniej twierdzili, że nie ma pieniędzy, później powiedzieli, że dlaczego tylko na pierwsze wtedy, kiedy jest trudniejsza sytuacja materialna, a później na wszystkie, a więc używano argumentu, że niby nierówne traktowanie podmiotów, że zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego. No rodzi się pytanie, dlaczego to czyniono? Przecież Polacy się cieszyli z tej reformy. W zdecydowanej większości akceptowali tą reformę. No ale myślę, że opozycja była zainteresowana w czymś innym. A żeby Zjednoczona Prawica nie miała żadnych sukcesów. A więc pod pozorem rzekomo wydumanego zarzutu o nierównym traktowaniu, a żeby Trybunał, takie były nadzieje, uchylił tą reformę. Podobnie jest w odniesieniu do sądów powszechnych. Też opozycja wiązała wielką nadzieję, że wszystkie działania Zjednoczonej Prawicy w obszarze wielu innych reform zostaną storpedowane przez sądy. Dlatego też tak wielką wagę przywiązujemy do reformy wymiaru sprawiedliwości. Raz, że oczekują tego Polacy, a dwa, dlatego, że musimy utorować drogę dla wielu innych reform, które wprowadzamy. Wiem, że pojawiają się głosy zawodu, zupełnie nieuprawnione, że oto wycofujemy się z reformy. Nic podobnego. Reforma jest trudna. Trudna ze względu na wielki opór elit sędziowskich, ze względu na wielki opór, jaki stawia opozycja, no i oczywiście naciski międzynarodowe. Wiadomym jest, że nie byłoby takiego zainteresowania ze strony Unii Europejskiej reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce, gdyby o to nie zabiegała dzisiejsza opozycja, głównie Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Bo przecież oni nie skrywają tego, że zabiegają na forum Unii Europejskiej o to, ażeby zatrzymać reformy wymiaru sprawiedliwości. Ale mimo wszystko ta reforma postępuje. Bo chcę z całą mocą podkreślić, że ostatnio uwaga opinii publicznej koncentruje się na tym, że wycofaliśmy się poprzez ostatnią nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i warto wspomnieć, do czego ta nowelizacja się sprowadza. Ona się sprowadza do tego, że powraca na stanowisko pani profesor Gersdorf, na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale warto pamiętać, że jej kadencja skończy się w 2020 roku i że wróci do Sądu Najwyższego, w tej chwili jeszcze nie potrafię określić liczby, ale jak sądzę nie więcej jak kilkunastu sędziów. I na tym polega to cofnięcie się, które nie ma zasadniczego znaczenia dla reformy wymiaru sprawiedliwości. Dokonaliśmy z tego względu, ażeby odeprzeć ataki ze strony Komisji Europejskiej. Uczyniliśmy to w obliczu wytwarzania przez opozycję atmosfery, że oto Polska, że rząd Zjednoczona Prawica zamierza wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. A więc straszono Polaków tak zwanym polexitem. No i wiadomo jest, dlaczego to czyniono. Zdecydowana większość Polaków chce pozostać w Unii Europejskiej. Politycy wprowadzający reformy w Polsce muszą przecież też mieć na uwadze nie tylko własne zamierzenia, ale i również odczucia społeczne, reakcje społeczeństwa i różne uwarunkowania o charakterze międzynarodowym. Z tego też względu można powiedzieć, w niektórych sportach mówi się o pewnej taktyce i pewnym uniku. Skoro o to rozchodziło się Komisji Europejskiej, to uznaliśmy, że żeby zejść z pola rażenia, możemy rzeczywiście w tym zakresie wprowadzić nowelizację, że pani pierwsza prezes powróci na swoje stanowisko i będzie na nim nie dłużej jak do kwietnia 2020 roku. No i być może wróci kilkunastu sędziów.
W tym obszarze zatrzymajmy się przy pewnej bardzo kuriozalnej sytuacji. Ta nowela ustawy o Sądzie Najwyższym jeszcze nie była podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a sędziowie i pani prezes przywrócili siebie samych do pełnienia swoich funkcji wbrew obowiązującej jeszcze ustawie dotyczącej Sądu Najwyższego. Ci, którzy powinni być przykładem praworządności w Polsce, stali się swoistego rodzaju zgorszeniem dla społeczeństwa, panie pośle.
Tak, bardzo mocno o tym wypowiedział się pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas dorocznej narady w Trybunale Konstytucyjnym, która miała miejsce gdzieś kilka dni temu. W bardzo mocnych słowach powiedział, że ci, którzy powinni być wzorem przestrzegania prawa, łamią prawo i to łamią prawo o randze konstytucyjnej. Mianowicie z orzeczenia wynika przecież w sposób oczywisty, że adresatem tego orzeczenia jest państwo polskie. A więc orzeczenie wzywa władze państwa polskiego do podjęcia określonych działań, a więc nie sędziów, nie poszczególne podmioty. I dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowelizacji można wykonywać postanowienia tej ustawy, a nie wcześniej. Więc albo zetknęliśmy się z tym, z nieznajomością prawa, w co nie chce mi się wierzyć, żeby prawnicy, sędziowie Sądu Najwyższego nie znali prawa, ale jeżeli nie, no to przede wszystkim z arogancją i z takim ostentacyjnym łamaniem prawa. Bo do czasu opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie miało mocy wiążącej. W szczególności ono nie było adresowane do sędziów, do poszczególnych podmiotów. Ono było adresowane do państwa polskiego.
Czyli orzeczenie TSUE podstawili wyżej niż polskie prawodawstwo?
No tak by pewnie z tego wyglądało zresztą, ale to dyskwalifikuje. To dyskwalifikuje tych, którzy w ten sposób postąpili i bardzo wyraźnie o tym powiedział prezydent, że zarówno prezes, jak i prezesi Izby, którzy bezpośrednio po orzeczeniu TSUE powrócili na zajmowane stanowiska i podjęli czynności urzędowe, złamali prawo, złamali konstytucję. Te mocne słowa wybrzmiały w wystąpieniu pana prezydenta. Wracając do reformy, warto powiedzieć, że reforma jest dość zaawansowana. W szczególności warto przypomnieć, że zreformowaliśmy Krajową Radę Sądownictwa. A to jest szalenie ważny organ. Dlaczego ważny? Bo to jest jedyny organ w państwie, który może przedstawiać prezydentowi kandydatów do nominacji sędziowskich. Prezydent sam z siebie nie może nikogo mianować prezydentem. I żaden inny organ w państwie nie może przedstawić kandydatów prezydentowi na stanowiska sędziowskie do wszystkich szczebli sądownictwa. Może to czynić tylko i wyłącznie z mocy konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa. I dotychczas, przed reformą, sytuacja była tego rodzaju, że Krajowa Rada Sądownictwa była zdominowana przez sędziów. Ona w dalszym ciągu jest zdominowana przez sędziów, bo na 25 członków Rady 17 to sędziowie. Ale wcześniej tych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wyłaniali sędziowie. Reforma polega na tym, że 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wyłonił parlament. I tak została ukształtowana Rada. Mamy zatem nową jakość. W tej Radzie znaleźli się przedstawiciele z różnych szczebli sądowych, ale i również ze szczebla pierwszego, z sądów rejonowych, z sądów okręgowych. Wcześniej mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że najbardziej liczne środowisko sędziowskie, sędziowie sądów rejonowych, byli tylko reprezentowani w Radzie przez jednego sędziego. Dziś te proporcje wyglądają zupełnie inaczej, adekwatnie do ilości sędziów w poszczególnych sądach w Polsce. To jest bardzo, bardzo ważne, że jest nowa rada wyłaniana przez parlament. I tutaj pojawiały się, jak wszyscy słyszeli, że złamaliśmy konstytucję. Zresztą jak mantrę powtarzają dziś przedstawiciele opozycji, że złamaliśmy konstytucję. A ja powiem inaczej. To do czasów reformy konstytucja nie była przestrzegana. To do czasów reformy konstytucja nie była przestrzegana. A dlaczego nie była przestrzegana? Ano przede wszystkim dlatego, że zgodnie z konstytucją ustrój państwa polskiego opiera się na trójpodziale władz i równowadze tych władz. opozycja nigdy o równowadze nie mówi. Bo widać, nie jest to wygodne dla nich. Mówią tylko stale o trójpodziale. A tam jest przecież spójnik i koniunkcja. Musi zachodzić trójpodział i równowaga. Władza sądownicza, wykonawcza i ustawodawcza mają się równoważyć. A żeby się równoważyły, no to muszą być ku temu stosowne instrumenty. My doprowadziliśmy, wprowadzając pewne elementy, które rozwiązania prawne, które wymuszają tą równowagę. I dalej. Jest w Konstytucji przecież zapis, że zwierzchnia władza należy do narodu, do suwerena. Suweren realizuje tą władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli, a więc posłów i senatorów. I jeżeli jest dla wszystkich oczywiste, że naród ma wpływ, a więc sprawuje władzę zwierzchnią nad władzą ustawodawczą, no wybiera przynajmniej raz na 4 lata swoich przedstawicieli do parlamentu, do Sejmu i do Senatu. Że ma wpływ na rząd, no to również pośrednio poprzez parlament. A rodzi się pytanie, a w jakim zakresie realizowany był konstytucyjny zapis o zwierzchniej władzy narodu nad władzą sądowniczą? Żadnego instrumentu prawnego nie było. I ta świadomość w środowiskach sędziowskich, ona narastała. Towarzyszyły temu również przekazy medialne, począwszy od lat 90., że wyroków sądowych w ogóle krytykować nie można. No, cały czas odsyłano ze wszystkimi sprawami do sądów. Uważano, że wszyscy się mogą mylić, wszyscy mogą popełniać błędy, ale sąd jest nieomylny. No i w ten sposób dmuchano w ten balon i sędziowie, przynajmniej jakaś część, uwierzyła w swoją wielkość, no i ta wielkość rzeczywiście została wyrażona słowami: my jesteśmy nadzwyczajną kasztą. Tak przecież sędziowie sami o sobie powiedzieli, bo była ta świadomość. Nie ma nad sądami żadnej kontroli. Sędziowie sami decydują o tym, kto będzie sędzią w Polsce, a w ten oto sposób, że skoro w Krajowej Radzie Sądownictwa przeważali sędziowie i wybierani właśnie przez sędziów, no to już rzeczywiście nie było żadnej kontroli. A więc sędziowie decydowali o tym, kto będzie sędzią, sędziowie decydowali o tym, kto będzie usunięty z zawodu. Tutaj byli bardzo powściągliwi, nawet kiedy dochodziło do różnych skandali, to postępowania dyscyplinarne nie funkcjonowały tak, jak funkcjonować powinny. No i stąd też narastało to niezadowolenie społeczne. A teraz właśnie podjęliśmy działania takie, ażeby suweren miał instrumenty, poprzez które może wpływać na władzę sądowniczą. Może sprawować konstytucyjnie zapisaną władzę zwierzchnią nad władzą sądowniczą. Ano w ten sposób, że do Krajowej Rady Sądownictwa sędziowie nie są wybierani przez sędziów, ale są wybierani przez przedstawicieli suwerena, a więc przez posłów i senatorów. I teraz, żeby zapewnić jakąś również stanowisko środowiska sędziowskiego, to kandydaci do tej rady musieli mieć albo 25 podpisów sędziowskich, względnie co najmniej 2000 podpisów obywateli. A więc uruchomiliśmy ten mechanizm, że to obywatele poprzez udzielanie poparcia poszczególnym sędziom będą mogli wysuwać ich na kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. A więc można powiedzieć, że dokonaliśmy tutaj dużego przełomu i ważnej sprawy. To jest duże osiągnięcie reformy. Kolejna sprawa, osiągnięcie reformy, to to, że wprowadzono do Sądu Najwyższego, utworzono w Sądzie Najwyższym 2 nowe izby. Izbę dyscyplinarną. bardzo tej Izby obawiały się środowiska sędziowskie. Bardzo. No bo do tej pory to sami decydowali o tym, kogo pociągnąć do odpowiedzialności, a kogo nie. Dziś powołano nową Izbę Dyscyplinarną i do tej Izby pan prezydent powołał nowych sędziów. Sędziów rekrutujących się z różnych zawodów, ale i również znaleźli się tam i prokuratorzy, znaleźli się w tej Izbie i profesorowie prawa, i sędziowie też. I chyba i radcowie również. W każdym bądź razie są tam przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. Do tej pory sądownictwo dyscyplinarne, no można powiedzieć, że się zasadniczo odbywało na szczeblu sądów apelacyjnych. Dziś Izba Dyscyplinarna będzie drugą instancją dla sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych i jednocześnie będzie pierwszą instancją dla sędziów Sądu Najwyższego i również drugą instancją dla sędziów Sądu Najwyższego. Żeby stworzyć komfort niezależności i niezawisłości, Izba Dyscyplinarna została wyposażona w szczególne uprawnienia. Można powiedzieć, że cieszy się dużą autonomią w ramach Sądu Najwyższego. Dużą autonomią, na którą pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie będzie miał zasadniczo wpływu. Stąd były takie przecież oburzenie ze strony opozycji, że tworzymy Izbę Dyscyplinarną, którą pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie będzie mógł sterować. Nie będzie mógł sterować, bo nie będzie miał wpływu na obsadę tej Izby, nie będzie mógł dokonywać przesunięć. Mało tego, Izba Dyscyplinarna została wyposażona w samodzielny budżet, a więc ma odrębność budżetową. To gwarantuje jej dużą autonomię w ramach Sądu Najwyższego i w związku z tym możliwość skutecznego działania w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. I co jeszcze wprowadziliśmy w ramach tej reformy? Że w postępowaniach dyscyplinarnych w Sądzie Najwyższym, w Izbie Dyscyplinarnej będzie uczestniczył przedstawiciel społeczeństwa w osobie ławnika. A więc każde postępowanie dyscyplinarne w Izbie Dyscyplinarnej będzie w skład sądu orzekającego będzie wchodził ławnik. W pierwszej instancji będzie orzekało dwóch sędziów zawodowych i jeden ławnik, w drugiej instancji pięciu sędziów zawodowych i dwóch ławników. A więc ławnicy, którzy nie muszą się znać na prawie, ale powinni mieć doświadczenie życiowe, i ławnicy będący wyrazicielem sprawiedliwości społecznej, a więc ludzie pochodzący ze społeczeństwa, pochodzący również z wyborów, będą mogli tam uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym. I myślę, że to jest bardzo ważne. I kolejna izba, która funkcjonuje, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Państwowych. Ta izba z kolei będzie miała pieczę, tak bym w skrócie to mógł powiedzieć, nad ewentualną kontrolą orzecznictwa. Kontrolą orzecznictwa. A więc te zasadnicze zręby reformy zostały w pełni zachowane. Jest Krajowa Rada Sądownictwa nowa, jest Izba Dyscyplinarna i jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I tutaj warto powiedzieć, czym ona się będzie zajmowała. A więc przede wszystkim, najogólniej rzecz biorąc, będzie miała możliwość skontrolowania tych spraw, gdzie w sposób rażący zostały naruszone można powiedzieć, prawa obywateli. Ja tak w skrócie, takim językiem to powiem, nie do końca prawniczym, ale myślę, że bardziej zrozumiałym, gdzie zostały w sposób rażący naruszone prawa obywatelskie. I godzi to w poczucie sprawiedliwości społecznej. A sprawiedliwość społeczna przecież to też jest wymóg konstytucyjny. To jest wymóg konstytucyjny. I tą kontrolą będą objęte prawomocne wyroki, począwszy od 1997 roku. I oczywiście padały zarzuty, że wprowadzenie tej nadzwyczajnej skargi zdestabilizuje orzeczenia sądowe. Nic podobnego. To nie będzie przecież zjawisko nagminne. To nie jest tak, że każdy może wystąpić z taką skargą i wzruszyć prawomocne orzeczenie. Jeżeli chodzi o w tych sprawach upoważnionym do występowania do Sądu Najwyższego ze skargą nadzwyczajną jest prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Chodzi o sprawy od 1997 roku do chwili wejścia w życie tej ustawy, a więc do 2018 roku. Te dwa podmioty będą mogły występować do Sądu Najwyższego, do Izby Skargi Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych. Będą mogły występować tylko te dwa podmioty. Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. Oczywiście po wcześniejszym wnikliwym zbadaniu spraw, czy one na to rzeczywiście zasługują.
Panie pośle, nowela o Sądzie Najwyższym, powróćmy do tego tematu. Mówił pan o pewnej taktyce i uniku to w wymiarze oczywiście tej terminologii sportowej doskonale nam znanej, że ta nowela ustawy o Sądzie Najwyższym była swoistego rodzaju unikiem i zejściem z pola rażenia, ale kiedy patrzymy na to wszystko, co się dzieje na arenie międzynarodowej, to czy właściwie my z tego pola rażenia zeszliśmy, bo w dalszym ciągu sprawa artykułu 7 uruchomionego przeciwko Polsce jest sprawą aktualną i niewiele, jeżeli chodzi o podejście sił międzynarodowych do Polski w wymiarze reformy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości zostało zmienione. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpisując tą nowelę, sam powiedział, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zbyt dalece ingeruje wewnętrzne sprawy krajów członkowskich Unii Europejskiej, co według prezydenta jest czymś bardzo niebezpiecznym. I co więcej, prezydent powiedział także, że nie miał powodów do satysfakcji przy podpisywaniu tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.
Zdecydowanie tak. No, trudno mieć satysfakcję. Natomiast trzeba działać tak, na ile to jest możliwe. Tak jak powiedziałem, ta nowelizacja no rzeczywiście może stwarzać takie wrażenie pewnego cofnięcia się. Ale z drugiej strony wyraźnie pokazałem to, że nie ma ta nowelizacja zasadniczego znaczenia dla reformowania wymiaru sprawiedliwości. Bo warto pamiętać o tym, że w ramach nowelizacji, w ramach reformy wprowadziliśmy do Sądu Najwyższego bodajże 38 nowych sędziów. Nie wiemy, ilu sędziów w ramach tej nowelizacji ostatniej, a więc tego potocznie określanego cofnięcia się, ilu ich rzeczywiście powróci. W grę wchodziło kilkunastu sędziów, ale nie wiem, czy wszyscy zechcą powrócić. Dlaczego? No, dlatego, że wracając muszą zwrócić odprawy. Bo tak jest skonstruowana ta nowelizacja. Jeżeli rzeczywiście tak im bardzo zależy na tym, żeby powrócić i jeszcze przez kilka lat orzekać, no to trzeba zwrócić odprawy.
No niektórzy sędziowie mówili, że już tych pieniędzy nie mają, bo zostały one wydane.
No tak, no więc tutaj przepisy będą regulowały, że będą potrącane z przyszłych poborów. No. Więc tutaj tą sprawę doreguluje, czy już doregulowało rozporządzenie ministra sprawiedliwości, bo takie jest upoważnienie ustawowe, żeby minister sprawiedliwości doregulował kwestię zwrotu tych pieniędzy, bo ustawa wyraźnie nakazuje zwrot zwrot. To jest warunek przystąpienia do orzekania. A więc zobaczymy, ilu tych sędziów wróci. Gdyby nawet wszyscy wrócili, to tak jak powiedziałem, nie ma to zasadniczego znaczenia dla reformy, bo Izba Dyscyplinarna została obsadzona przez nowych sędziów, ma autonomię, również i budżetową. Dalej Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Skarg również została obsadzona nowymi sędziami, a więc tam, gdzie jest kontrola orzecznictwa, są nowi sędziowie wyłonieni w związku z przeprowadzoną reformą. Także myślę, że wszystko jest na dobrej drodze.
A te natomiast lody międzynarodowe uda się nam przełamać, panie pośle? Jak pan patrzy na tę kwestię?
Przede wszystkim to teraz musiałby być ruch znowu po tamtej stronie. A my możemy w dalszym ciągu reformować. Możemy w dalszym ciągu podejmować działania. I jednocześnie dobitnie pokazać, że zarzuty o polexicie nie mają żadnego, a to żadnego uzasadnienia. Jednocześnie wprowadzając tą nowelizację wyraźnie podkreślamy, że Trybunał Europejski nie ma prawa ingerowania w organizację wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. To jest poza wszelkim sporem. Natomiast musimy sobie zdawać też z tego sprawę, jakie byłyby reperkusje, gdybyśmy tej nowelizacji nie przeprowadzili. No, dostarczylibyśmy wielkiego paliwa opozycji, dostarczylibyśmy argumentów Komisji Europejskiej, natomiast w tej chwili myślę, że też trochę to ostrze ataku zostało złagodzone. No z tego względu, że tak na dobrą sprawę postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości okazało się bezprzedmiotowe. Oczywiście pojawiają się głosy, że być może Komisja Europejska będzie posuwała się dalej. Ale to znowu będzie wymagało określonych działań, będzie wymagało czasu, a my będziemy robić to, co do nas należy.
W maju wybory do Europarlamentu, panie pośle.
I też zmienia się scena przecież międzynarodowa. Widzimy, jak wiele się dzieje w Unii Europejskiej. Nie wiemy, co się wydarzy po wyborach. Najprawdopodobniej dojdzie do zmiany układu sił w Parlamencie Europejskim. Trudno powiedzieć, czy na lepsze, czy na gorsze. W każdym bądź razie na pewno zanosi się na pewne zmiany. Sądzę, że ta sytuacja międzynarodowa i to, że daliśmy sobie teraz trochę czasu i że możemy w dalszym ciągu podejmować działania reformatorskie, to jest szalenie ważne. Bo przecież niezależnie od tego, od tych reform, bym powiedział, strukturalnych, instytucjonalnych, no, wprowadzamy reformy dotyczące całej procedury w postępowaniach przed sądami. Nie poradzi się o tym mówić, natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już reformy proceduralne. Trafią do parlamentu, będziemy nad nimi obradować, dyskutować, ale wiemy, że to jest szalenie ważne, bo trzeba przyspieszyć postępowania przed sądem, trzeba zdyscyplinować uczestników postępowania tak, żeby procesy nie toczyły się całymi latami. Bo warto powiedzieć, że Polska należy do tych państw, które w skali budżetu jest jednym z tych, które przekazuje największe środki na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy tym państwem, które ma największą armię sędziów w Europie. W liczbach bezwzględnych. Jedynie więcej mają Niemcy, kraj dwukrotnie większy. A więc potrzeba nam zmian również proceduralnych, ale i również zmian o charakterze dyscyplinującym. Dyscyplinującym środowisko sędziowskie. To zostało już uczynione, ale i również w zakresie dyscyplinowania uczestników postępowania i tu są potrzebne procedury usprawniające tok postępowań.
Zapraszam naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia spotkania i zaraz powrócimy do kolejnych aspektów i tematów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Państwu przypomnę, że naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, także prokurator. Zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych, przypominając numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zagranica 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048 dla Ameryki i Kanady 011 48. Panie pośle, niepokojące działania od samego początku wygranych wyborów przez Zjednoczoną Prawicę to działania tej tak zwanej totalnej opozycji, czyli opozycji dwa warianty, które od samego początku nabrało takiej swoistego rodzaju dramaturgii, to ulica i zagranica. Ulica poniekąd się wypaliła, ten scenariusz nie udało się w dalszym ciągu kontynuować, ale natomiast ten scenariusz dotyczący zagranicy jest w dalszym ciągu kontynuowany. Są różnego rodzaju środowiska polityczne, które donoszą na swój kraj, na Polskę, na forum międzynarodowym. Przecież takie działania Polsce i temu wszystkiemu, co rzutuje na przyszłość naszej ojczyzny, nie służą.
No rzeczywiście to jest ewenement chyba na skalę światową. Politycy w każdym państwie, demokratycznym prowadzą spór. To jest naturalne, bo ten spór ma służyć wypracowywaniu najlepszych dla państwa, dla kraju, dla obywateli rozwiązań. Tak jest w każdym państwie. Ten spór jest bardziej ostry, mniej ostry. Natomiast wszędzie, poza granicami, politycy reprezentują rację swojego państwa. Występują w imieniu swojego państwa i bronią własnego państwa jak mogą tylko najskuteczniej. Trzeba mieć świadomość tego, że chociaż jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, bo dla niektórych polityków opozycyjnych, to ich ojczyzną jest Unia Europejska, a nie Polska. No przecież i nawet w środowiskach sędziowskich słyszę głosy, my nie jesteśmy sędziami polskimi, my jesteśmy sędziami europejskimi, powiadają. Nawet gdy prowadziłem rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej Libre, która przyjechała tutaj do Polski zatroskana o naszą praworządność. I prowadziłem te rozmowy z upoważnienia pana marszałka Sejmu. Jedna z przedstawicielek tej komisji, Włoszka, zapytała, ale przecież nie ma sędziów polskich, są sędziowie europejscy. No chciałoby mi się powiedzieć, że wobec tego dlaczego przy pani nazwisku na wizytówce ja widzę Italia, a nie Europejka. No nie ma narodu europejskiego, to jest chyba oczywiste, ale chodzi mi o to, że przedstawiciele opozycji troszczą się o Unię Europejską, a nie o własne państwo, a nie o Polskę. Wszak to jest ich powinnością, służyć narodowi polskiemu, wiernie służyć państwu polskiemu. To jest przecież w ramach ślubowania poselskiego. Takie same obowiązki spoczywają na sędziach, wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej. Nie Europie. My chcemy być w Unii Europejskiej. Wielokrotnie przecież to podkreślają politycy Zjednoczonej Prawicy. Podkreśla to prezydent, podkreśla to premier. Wielokrotnie o tym mówi. Wręcz podejmujemy konkretne działania. Jesteśmy zatroskani o stan Unii Europejskiej, o to, co się w Unii Europejskiej dzieje, bo dzieją się złe rzeczy. My chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy również mieć wpływ na wpływ na to, co w tej Unii się dzieje, na kształt Unii Europejskiej. I to nasze zatroskanie o Unię Europejską przejawia się w zabieraniu zdecydowanego głosu na forum Unii Europejskiej, ale jednocześnie, podobnie jak każde państwo, na forum Unii Europejskiej rząd polski zabiega o sprawy ważne dla Polski. Tak czynią politycy wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Przecież to nie jest tak, ja wielokrotnie o tym mówię, że w Unii Europejskiej to są takie ciała, takie instytucje, które patrzą, żeby sprawiedliwie dzielić wszystkim państwom. Tam wszyscy walczą o jak najlepszą pozycję i o to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla własnego kraju. To jest zupełnie też i zrozumiałe i naturalne. Natomiast nie wiem, dlaczego opozycja tego nie rozumie. Bo może przyzwyczajeni są tym, że przez minione 8 lat to w zasadzie Polska nie prowadziła żadnej polityki na arenie międzynarodowej. Na wszystko zgadzano się. W Unii Europejskiej akceptowano bezkrytycznie wszystkie rozwiązania, nawet te, które były bardzo krzywdzące i niekorzystne dla Polski. No i zadowalano się tym, że poklepano po ramieniu, wypito lampkę szampana. No, fajny człowiek przyjechał tutaj do Brukseli, nic nie chciał, na wszystko się zgodził. Można go poklepać po ramieniu, no fajny gość jest. A to my tam nawet w naszych mediach napiszemy, jaki to fajny polityk jest, jakich to świetnych polityków mają Polacy, że mogą być z nich dumni. No i niektórzy politycy opozycji chyba uwierzyli w to. Uwierzyli w to, że tak jest. Tymczasem szanuje się tych, którzy mają własne zdanie. My również, będąc w Unii Europejskiej, też dostrzegamy prawa innych członków Unii Europejskiej. Nie myślimy tylko o państwie polskim. Tak, to jest ważne, bo to jest nasza ojczyzna. I my na forum Unii Europejskiej, nasi politycy reprezentują, nasz rząd reprezentuje przecież Polskę, naszych rodaków. A więc są zobowiązani do zabiegania o jak najlepsze rozwiązania, ale nie jesteśmy egoistami. Staramy się też dostrzec potrzeby innych, natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, ażebyśmy byli marginalizowani, pomijani, bo tak być nie może. No i zresztą widać, że Polska w tej chwili prowadzi podmiotową politykę na arenie międzynarodowej. Oczywiście na miarę naszych możliwości, bo jak widać, wybić się na suwerenność to nie jest sprawa łatwa, bo wielu, i to w Unii Europejskiej, przyzwyczaiło się już do tego, że Polska ma być tam milczącym podmiotem. Natomiast w tej chwili Polska zabiera głos, upomina się o swoje sprawy, o sprawy ważne dla naszych rodaków. No, może i niewygodny partner, ale z nim się trzeba liczyć i oczywiście trzeba szanować. Takich szanują, którzy sami siebie szanują.
Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czesław z Rudy Śląskiej. Witam ojca, witam pana posła. Szanowny panie pośle, mówimy o prawie, mówi pan dużo o prawie. Przekonałem się na sobie, jak prawo u nas wygląda, ale najbardziej mnie boli, powiem szczerze, dlaczego prawo u nas tak wolno postępuje. Ja rozumiem, że to jest trzeci rok, ale państwo żeście mówili na początku swojej, przepraszam, na początku swojego, powiedzmy, panowania u nas w kraju, że temat aborcji będzie rozwiązany. Nic się nie rozwiązało, panie pośle. Dziwi mnie to, że pan prezydent podpisał tą ustawę, co wcześniej ojciec wspomniał. Dzisiaj pod naciskiem Unii Europejskiej z powrotem zaczynamy wracać do tej ustawy. Przywracamy panią sędzię i pozostałych sędziów do pracy wraz z tymi dużymi garzami, które wzięli. Pan tutaj wspomniał, że będą mieli odliczane i tak dalej, i tak dalej. Ale panie pośle, najbardziej mnie też to boli, że nas, katolików, chrześcijan, obraża się w kraju, obraża się nasze władze. ile my słyszymy, ile się mówi na ojca dyrektora. Pan się przekonał na sobie, jak to wygląda. Jak to wszystko wygląda. My nie możemy nic zrobić, bo to jest za mała szkodliwość społeczna. Panie pośle, no nie chcę zabierać dużo czasu, bo to jest naprawdę temat niesamowity. Miałem przyjemność rozmawiać z panem wiceministrem sprawiedliwości. Także pewne sprawy też tam poruszałem. Wszystko stoi w miejscu. Ja bym chciał, żeby jeszcze pan powiedział nam, czy do zmiany konstytucji potrzebujemy, już tak mówię, prawica potrzebuje 2/3 głosów, 3/5 głosów. Powiedzcie, proszę bardzo, nam tu Polakom, żebyśmy wiedzieli, że trzeba zagłosować tak, żebyśmy mogli tą konstytucję zmienić. Bo nie rozumiem też, jakby pan był uprzejmy to jeszcze powiedzieć, tylu ludzi, którzy dzisiaj są obciążeni, co niszczyli Polskę. I my dzisiaj nie możemy nic zrobić. Komisje komisjami, ale nie ma na to prawa. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i wszystkiego najlepszego z Nowym Rokiem.
Bardzo dziękujemy, panie Czesławie. Pozdrawiamy. Panie pośle, bardzo proszę.
No, serdecznie dziękuję za ten głos, dlatego że mam okazję jeszcze raz powtórzyć. Przez całe 3 dekady nie przeprowadzono żadnych reform w wymiarze sprawiedliwości. Rodzi się pytanie, dlaczego tego nie uczyniono? Były głosy na przestrzeni 3 dekad, że rzeczywiście z wymiarem sprawiedliwości trzeba coś zrobić. Byli tacy, którzy uważali, że nie ma takiej potrzeby. Ale ci, którzy uważali, że trzeba przeprowadzić reformę, zdawali sobie sprawę z tego, jak to jest trudne przedsięwzięcie i jaki będzie wielki opór. A zatem nie ruszano tego tematu, bo liczono się z tym, jakie mogą być tego konsekwencje. My dziś widzimy, jak potężny jest opór w tej materii, jak jest wielki opór. A mimo wszystko my z reformami postępujemy. Jeżeli ktoś wyobrażał sobie, a ja przecież przy różnych spotkaniach w Polsce mówiłem o tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie odbędzie się z poniedziałku na wtorek. To nie jest tak, że jak czarodziejską różdżką uchwalimy ustawę i jest nowy wymiar sprawiedliwości. To jest proces rozciągnięty w czasie. Przede wszystkim w Polsce jest około 11 tysięcy sędziów. Przecież my tych sędziów nie pozbędziemy się, bo nie mamy takiej możliwości. Konstytucja nawet na to nie zezwala. A zatem proces przemiany mentalnościowej sędziów jest rozciągnięty w czasie. Przede wszystkim podejmujemy takie działania, które muszą doprowadzić do tego, że sędziowie nie są władcami, że nie panują nad narodem, bo czasami takie wrażenie się odnosi, tylko pełnią służebną rolę względem narodu i względem państwa. I to jest proces, który na pewno będzie trwał. Dalej, proces oczyszczania środowiska sędziowskiego. A więc z tych sędziów, którzy kompromitują. My często przywiązywaliśmy wagę do tego, żeby odeszli starzy sędziowie. Ale przecież widzimy, jak wielu pojawiają się młodzi sędziowie. Młodzi sędziowie, którzy nie powinni pełnić tej funkcji w społeczeństwie. Są przecież takie przypadki. Są takie przypadki i te przypadki były tolerowane przez całe lata. Podejmujemy poprzez Izbę Dyscyplinarną, będziemy eliminować z zawodu tych, którzy w nim nie powinni się znaleźć. Po drugie, funkcjonowanie sprawnego postępowania dyscyplinarnego będzie również wpływał mobilizująco na innych sędziów. I tak chcielibyśmy, żeby było. Nam przecież nie chodzi o to, żeby tych spraw dyscyplinarnych było dużo. Ale świadomość odpowiedzialności dyscyplinarnej, realnej odpowiedzialności, będzie, co na niektórych działała powściągliwie. I o to chodzi. No, mówiłem już o tej reformie, które wprowadzono. Nie chcę tego wszystkiego powtarzać. Dalej warto przecież też przypomnieć, jak wiele reform mimo krótkiego okresu czasu, bo dla reformowania państwa 3 lata to nie jest znowu tak odległy czas, ale proszę sobie przypomnieć, ile reform o charakterze gospodarczym, ile przeprowadzono. Reformy oświaty przeprowadzono. Wprowadzono wiele programów prospołecznych z tym sztandarowym 500+, i tak dalej, i tak dalej. A każda z tych reform przecież wymagała wielkiego wysiłku, wielkiego zaangażowania i wielkiej pracy, pracy rządowej i pracy parlamentarnej. Cały czas mobilizujemy się na naszych posiedzeniach klubowych, na spotkaniach z przywództwem, z kierownictwem partii. Cały czas jest mowa o konieczności ciężkiej pracy, wytężonej pracy, nie spoczywania na laurach, ale myślę, że w dalszej części programu będę mógł też jeszcze przytoczyć, jak wiele ten rząd zrobił. To trzeba też dostrzec. I nie wszystko jest możliwe w ciągu jednej kadencji. To są problemy dosyć skomplikowane. Natomiast nie odstępujemy od żadnych, od realizacji obietnic wyborczych. Pan wspomniał jeszcze o ustawie zakazującej aborcji.
To może zrobimy tak, panie pośle, że odbiorę telefon, bo proszę, nasz widz oczekuje.
Nie chciałbym tylko, żeby
było... I od tego wątku, do którego pan poseł zaczął nawiązywać, rozpoczniemy wypowiedź po telefonie. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, dzwonię z okolic Krakowa, gmina Mogilany. Mogilany, moje imię Zbigniew. Panie pośle Piotrowicz, no, twierdzi pan, że jest takie wrażenie, że część ludzi uważa, że się PiS cofnął w tej reformie sądownictwa. No niestety ja nie jestem przekonany i uważam, że jednak się cofną. W ogóle reforma sądownictwa została już pogrzebana wetami pana prezydenta Dudy, na którego niestety głosowałem. Byłem tu nieopodal mojego miejsca zamieszkania w Skawinie. Nawet na spotkaniu przedwyborczym prezydenta Dudy. No ale ja mam w tej chwili 66 lat, 52 rocznik. Dokąd, panie pośle, ja będę czekał, aż ten garnitur starych sędziów wymrze, czy ustąpi, czy pójdzie na emerytury? Dokąd? 20 lat? To będę miał 86 lat w tej chwili. Dokąd ja to mam czekać na takie rzeczy? Jeśli mentalność, tak jak pan mówi, tych posłów się nie zmienia, przyzwyczajenia,
sędziów,
poglądy i tak dalej, to proszę reagować indywidualnie jakoś. I taki przykład. Była aresztowana pani Barbara Poleszczuk. Przepraszam, jeśli przekręciłem nazwisko. Suwałka, organizatorka marszów żołnierzy wyklętych. Który jest poseł, co pan, panie pośle Piotrowicz, zrobił, ażeby tą panią wyciągnąć z więzienia? Dziewczyna, która podobno podrapała 2 razy większego od siebie policjanta, przecież to jest skandal. No to jaką mamy tą wymiar sprawiedliwości? Druga sprawa. Czytam w nagłówku, pan jest przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pytanie drugie. Panie pośle Piotrowicz, szanowny pośle, prawem człowieka jest na przykład prawo do posiadania broni. I pytam się, co pan zrobił i pana formacja, zresztą ja jestem wyborcą PiS-u, to zapomniałem to powiedzieć. W sprawie posiadania prawa do posiadania broni. Pan prezydent Duda nawet teraz 2 dni temu na Instagramie pokazał się w koszulce powstania wielkopolskiego. Ale ci ludzie mieli broń. Mieli własną broń. Mieli broń, którą przejęli od zaborców. Przecież my w tej chwili analogicznie to moglibyśmy się bronić łyżkami i widelcami. No to co, po co mi taki obrazek, że pan prezydent pokazuje się w koszulce Powstania Wielkopolskiego?
Panie Zbigniewie, dwa wątki dosyć. Panie Zbigniewie, przepraszam, dwa wątki dosyć rozbudowane przez pana. Dajmy także możliwość zabrania głosu przez naszego gościa i także kolejnym widzom i słuchaczom. Bardzo proszę, panie pośle.
No cóż, wspomniał pan o wetach prezydenckich. To już jest historia. To już jest historia i nie chciałbym do tego wracać. Zresztą wtedy dokonano oceny tej decyzji, ale nie możemy się cofać i podjęliśmy działania do przodu. I przyjęte zostały ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości. Już te reformy przynoszą owoce. Wspomniałem o tym wcześniej. Rozpoczęła swoje prace Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. Pracuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Są tam powołani do tych izb nowi sędziowie. To jest pierwsza rzecz. Druga. Mówiłem o przeprowadzonej reformie Krajowej Rady Sądownictwa. Ważnym ciele konstytucyjnym, które wyłania, tak to mogę powiedzieć, przyszłych, wyłania sędziów na wszystkie szczeble sądownictwa. Jeżeli pan mówi, że wycofaliśmy się i że z tej reformy już nic nie ma, no to nie jest to trafne spostrzeżenie, bo ja o tym wcześniej mówiłem. To cofnięcie się sprowadza się do tego, że wróci po opublikowaniu tej noweli w Dzienniku Ustaw, wróci na swoje stanowisko pierwsza prezes Sądu Najwyższego i będzie tym prezesem jeszcze przez nieco ponad rok czasu. To jest pierwsza sprawa. I druga, że być może wróci do Sądu Najwyższego kilkunastu sędziów na 110 obsadzonych stanowisk. No w związku z tym, czy można mówić, że tego rodzaju cofnięcie się, jak to zostało określone, jest znaczące dla reformy? To jest zupełnie marginalna sprawa. Powiedziałbym, może taka bardziej honorowa, prestiżowa dla wielu, że oto powróci na stanowisko pierwszego prezesa ta osoba, której jakaś część społeczeństwa nie akceptuje. Może to jakiś taki symbol. Natomiast pierwszy prezes Sądu Najwyższego, jak to już wcześniej mówiłem, nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie w szczególności Izby Dyscyplinarnej, która cieszy się dużą autonomią, bo o to zadbaliśmy, żeby miała autonomię łącznie z autonomią budżetową. To chyba. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne sprawy w Polsce, no to ja osobiście nie mam żadnego wpływu na orzeczenia sądowe. Nie jestem w stanie też nic w tym zakresie zrobić. Proszę sobie wyobrazić, gdybym, bo przecież nie mam takich uprawnień, ażebym mógł występować do sądu i wydawać jakieś polecenia. Nie mam takich uprawnień. A gdybym zwrócił się z jakimkolwiek apelem do któregokolwiek z sądów, to bym tylko dostarczył argumentów o próbie wywierania nacisku przez polityka na niezawisłe sądy. Więc byłaby to tak zwana niedźwiedzia przysługa. Ale tego rodzaju orzeczenia wywołujące niezadowolenie społeczne potwierdzają konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości. I myślę, że i również w tym kontekście należy widzieć to, o czym wcześniejszy przedmówca powiedział, a więc pytał o ustawę zakazującą aborcji. Otóż nie trzeba ani mnie przekonywać o tym, jakim złem jest aborcja. Myślę też, że nie trzeba przekonywać polityków Zjednoczonej Prawicy, a przynajmniej na pewno w zdecydowanej większości, jakim to jest złem. Natomiast trzeba sobie też uzmysłowić, czy przyjęcie ustawy natychmiast odwróci sytuację w tym zakresie. Otóż na pewno nie. I musi być taka świadomość. Podobnie jak w przypadku wymiaru sprawiedliwości, proces w czasie, tak samo i ustawa antyaborcyjna wiąże się z pewnymi uwarunkowaniami. Bo oto, jeżeli zostanie przyjęta, a jest taka wola w Zjednoczonej Prawicy, żeby taką ustawę przyjąć. Tylko polityka to nie jest łatwe zadanie. Polityk nie zawsze może uczynić to, czego pragnie. I to nad tym właśnie każdy z polityków ubolewa, że nie może zrobić tego i nie może osiągnąć pewnych skutków bardzo szybko. A wielu z nas by chciało taki skutek osiągnąć. Musimy uwzględniać pewne uwarunkowania, nie tylko krajowe, ale i również pewne uwarunkowania międzynarodowe. Polska wybija się na niepodległość, na suwerenność. Ale przecież widać, jak my budujemy tą suwerenność. Przede wszystkim musimy się rozwijać gospodarczo. Bo jak się nie będziemy rozwijać gospodarczo, to przede wszystkim będzie narastała fala niezadowolenia w państwie. Polacy chcą godnie żyć. Więc musimy dbać o sferę gospodarczą. Musimy dbać o bezpieczeństwo. A więc musimy rozbudowywać własną armię. I to czynimy przecież. To widać. Musimy zawierać korzystne sojusze. Musimy zabiegać o suwerenność energetyczną. Bo bez zapewnienia bezpieczeństwa wszystko z poniedziałku na wtorek może się zawalić. Cały nasz dom misternie budowany. Ale i również to, co jest wielkim złem, aborcja. Również ustawodawstwo w tym zakresie musi być bardzo roztropnie podejmowane. Bo czy przyjęcie tej ustawy odwróci wszystkie te negatywne skutki? No przede wszystkim mamy świadomość tego, że ci, którzy są zdeterminowani dokonać tego haniebnego czynu, wyjadą poza granice Polski, nie muszą daleko jechać i tego dokonają. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że ustawa zakazująca aborcji musi być obwarowana sankcjami. Bo każda ustawa, każde prawo, jeżeli wprowadza nakazy i zakazy, to musi zawierać sankcje karne na wypadek, gdyby nakazy i zakazy nie były realizowane. No i teraz jest pytanie, kto wyegzekwuje to prawo, a w szczególności te sankcje? Sądy? No sądy, bo one są od tego. Jeżeli nawet znajdą się w Polsce tacy sędziowie o pięknym, szlachetnym sumieniu i postąpią w zgodzie z tym prawem, to trzeba sobie też zdawać sprawę z pewnych uwarunkowań międzynarodowych i europejskich trybunałów. Przecież pamiętamy tu sprawę, ja nazwiska nie wymienię, głośna sprawa, bulwersująca sprawa, kiedy kobieta, która chciała usunąć własne dziecko, przerwać ciążę i nie zostało jej żądanie spełnione w Polsce, odwoływała się do sądów polskich. Byli sędziowie w Polsce, którzy w tej materii roztropnie postąpili. Odwołała się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i ten trybunał oczywiście orzekł, że tej pani, chociaż urodziła dziecko, zdrowe dziecko, należy się odszkodowanie. I zasądzono od państwa polskiego odszkodowania. Dosyć wysokie. Sprawa była o tyle bulwersująca, że gdy ta pani mówiła o swojej sprawie i domagała się odszkodowania za to, że nie mogła usunąć dziecka, to dziecko koło niej siedziało. Już było rozumne, dosyć duże. Ale mówię o tym, żeby sobie zdawać z tego sprawę, jak skomplikowana jest to materia. I myślę, że w dużej mierze zależy to od sumień ludzkich. Polityk też nie może funkcjonować w oderwaniu od pewnych oczekiwań społecznych. Owszem, powinien wytyczać kierunki. I moje ugrupowanie idzie w tym kierunku, ażeby to zjawisko zatrzymać. To ten dramat, żeby zatrzymać. I musi być ta decyzja podjęta w czasie, w którym będzie można to zrealizować. A więc tak jak widzimy, my z pewnymi reformami też wstrzymujemy się, nie tylko w tym zakresie, do czasu, dopóki nie uporządkujemy sądownictwa. Proszę zwrócić uwagę na to, że mieliśmy pewną strategię działania. Najpierw wiedzieliśmy, że trzeba uporządkować Trybunał Konstytucyjny. Teraz, żeby uporządkować sądownictwo i prowadzić dalsze reformy. A więc jest pewna kolej rzeczy. No i chciałbym, żeby była ta świadomość, że ustawa o zakazie aborcji nie zadziała w taki oto sposób, że jak przyjmiemy tą ustawę, to skończą się wszystkie dramaty. Tak się nie stanie. Natomiast wiemy, jakie to wywoła reperkusje społeczne. Trzeba się też z tym liczyć. Musimy również i podjąć pewne działania przygotowujące również i atmosferę w kraju. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z człowiekiem, który sporą część swojego życia poświęcił walce z aborcją. Myślę tu o panu doktorze, inżynierze Antonim Ziębie, świętej pamięci. Rozmawiałem z nim w Sejmie. I on był przecież człowiekiem bardzo zaangażowanym i mówił mi, jak on sobie to wyobraża. No przede wszystkim mówił o konieczności dotarcia do społeczeństwa z tą świadomością, czym jest aborcja. I w szczególności o konkretnych rozwiązaniach mówił. Mówił o tym, że po pierwsze, ta świadomość w społeczeństwie narasta, bo ona jest zdecydowanie większa. Zdecydowanie jest większa w związku z nowymi metodami diagnostycznymi. Ale i też również poprzez różne publikacje, w tym również i publikacje i działalność pana doktora inżyniera Antoniego Ziemby, świętej pamięci, który z tą edukacją i informacją docierał do społeczeństwa. On na przykład mówił w ten sposób. Niekoniecznie krwawe obrazy ukazujące dramat, ale na przykład plakaty ukazujące higienę ciąży. Mówi tak, w przychodniach lekarskich siedzą ludzie. Zazwyczaj czekają w kolejce, czy to u dentysty, czy jakokolwiek innego specjalisty. Nudzą się i z nudów często rozglądają się po ścianach, czytają i oglądają wszystko, co na tych ścianach się znajduje, by czas szybciej biegnął. I jeżeli tam się pojawią na przykład plakaty informujące o konieczności higieny ciąży, a tam widać, że w łonie matki to nie jest jakiś zarodek, jak niektórzy uważają, ale to już jest ukształtowane dziecko. To ma nóżki, rączki, ono się rusza. To już jest człowiek. I to jest też jedna z dróg docierania ze świadomością do społeczeństwa. Natomiast, tak jak powiedziałem, na pewno ta ustawa będzie przyjęta. Natomiast od polityków trzeba też wymagać pewnej roztropności. Bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że aby osiągnąć pewne sukcesy, to Zjednoczona Prawica powinna być jeszcze nieco dłużej u władzy.
I tu postawmy kropkę, panie pośle, bo pierwsza część naszego spotkania dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie w studiu Telewizji Trwam. Bardzo dziękuję także widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Naszym gościem dzisiejszego spotkania jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Temat naszego spotkania, które będziemy jeszcze kontynuować w drugiej części, reforma wymiaru sprawiedliwości. Bardzo gorąco dziękuję, panie pośle.
Serdecznie dziękuję. Gorąco wszystkich państwa pozdrawiam. No i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wiele łask bożych, szczęścia osobistego, życzliwości ludzkiej.
Bóg zapłać. Dziękujemy także i państwu. Z Panem Bogiem.